czy można powiedzieć, że po tych ostatnich zmianach, żeby chronić osoby pokrzywdzone przestępstwem, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemoc domową, czy one spowodowały, że czujemy się bezpieczniej? Czy to można wszystko przełożyć na liczby?
Powiem przewrotnie, pani redaktor. Kiedyś rozmawiałem z nieżyjącym już niestety jednym z takich czołowych polskich kryminologów i on stwierdził, że paradoksalnie to poczucie bezpieczeństwa jest jednym ze wskaźników, które najbardziej adekwatnie oddają rzeczywiście efekty polityki karnej, polityki bezpieczeństwa państwa. Jest ważne, bo statystyki policyjne często oczywiście nieintencjonalne mogą zakłamywać, no chociażby w przypadku przestępstw drogowych. No zostały, mamy tutaj 100% skuteczność, bo tylko te zostały wprowadzone do systemu, które zostały zidentyfikowane. Jeżeli zostały zidentyfikowane, to jednocześnie zostały wyłapane, prawda? Więc poczucie jest bardzo ważne, ale rzeczywiście, tak jak pani redaktor wskazała, mamy do czynienia z bardzo stanowczymi, realnymi, konsekwentnymi działaniami od kilku lat, jeżeli chodzi o zwalczanie przemocy domowej. I efekty widać. Oczywiście 2-3 lata to trochę za krótka perspektywa, żeby mówić o stałym trendzie, czy identyfikować te rzeczywiste przyczyny, dlaczego tak się stało. No ale cóż, powiem w ten sposób, no jeszcze 3 lata temu było regułą, że sprawca pozostawał pod jednym dachem z ofiarą, albo ta ofiara uciekała. Teraz to się zmieniło. Sprawca jest natychmiastowo wydalany z mieszkania i ma zakaz powrotu. No, siłą rzeczy to prowadzi do poprawy bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą domową. Zostały przerwane te spirale strachu, niepewności. Państwo działa, policja dostała nowe narzędzie i stosuje je bardzo skutecznie, nie nadużywając go jednocześnie. To jest przykład, gdzie rzeczywiście identyfikując te punkty, gdzie był brak, wprowadzenie narzędzia powoduje poprawę. Jeżeli chodzi o politykę karną, to cóż, tutaj potrzebujemy oczywiście dłuższej perspektywy, no bo to jest jasne, że te przepisy będą stosowane w stosunku do tych sprawców, którzy będą popełniać przestępstwa po wejściu w życie tych przepisów, ale właśnie w tej perspektywie ci ludzie będą teraz izolowani znacznie dłużej. Mówimy tutaj o mordercach, mówimy tutaj o gwałcicielach, mówimy tutaj o pedofilach. Będą izolowani przykładowo dwukrotnie, być może w niektórych sytuacjach dłużej niż dotychczas. No, siłą rzeczy ci ludzie będą odizolowani od społeczeństwa, nie będą mieli okazji do tego, żeby popełniać kolejne przestępstwa. Tak samo sprawcy przestępstw drogowych pod wpływem alkoholu. W przypadku recydywy, no po prostu idą do więzienia, nie będą mieli już okazji, żeby siadać za kółkiem, więc taka stanowcza polityka karna, czy stanowcza polityka w zakresie przeciwdziałania przemocy, no po prostu przynosi efekty, bo czy to przemocowcy, czy przestępcy no, są izolowani w taki czy inny sposób od społeczeństwa, od swoich bliskich w przypadku przemocy domowej. Także to pokazuje właśnie, że represja w tym dobrym tego słowa znaczeniu ze strony państwa w stosunku do tych, którzy wyrządzają zło, krzywdzą innych, no jest czymś koniecznym. To nie jest zło konieczne, to jest właśnie wektor odwrotny od tego zła. To jest właśnie to dobro, które państwo, realizując dobro wspólne, realizuje je na rzecz obywateli, na rzecz zwykłych ludzi, którzy mają prawo oczekiwać od państwa, aby zapewniać bezpieczeństwo przed przestępcami.
Użył pan takiego sformułowania polityka, tak? Mówiąc o polityce karnej i tej resocjalizacyjnej, to musi być chyba, tak pytam, zachowany balans, bo też myślę sobie, że powinna być otwarta droga dla tych, którzy rzeczywiście procesowi resocjalizacji się poddają. Kiedy ten proces się udaje, to jest w ogóle najszczęśliwsze społecznie rozwiązanie, kiedy przestępca zupełnie zmienia swoje myślenie i wraca do społeczeństwa.
Absolutnie tak. To są dwie strony tego samego medalu i tak rzeczywiście się dzieje. Jednostki penitencjarne, no właśnie zakłady karne to miejsce, gdzie no w pierwszej kolejności są realizowane różnego rodzaju programy antyprzemocowe, czy przede wszystkim odwykowe, bo szczególnie w przypadku tych przestępstw przemocowych no bardzo często mamy tutaj do czynienia z korelatem uzależnień od alkoholu, od narkotyków i pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to przepraszam za kolokwializm, odwyk. Tak? No i jedno jednostka penitencjarna jest chyba najlepszym miejscem, może zaryzykuję tę tezę, do tego, żeby to zrealizować. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to musi być dobrowolne, ale jednocześnie pewne bodźce, które mamy w ramach polityki penitencjarnej, w ramach oddziaływania penitencjarnego na osadzonych są takie, że oni są skutecznie zachęcani, już nieco upraszczając i znowu używając kolokwializmu metoda kija i marchewki w jednostce penitencjarnej, oczywiście z poszanowaniem godności człowieka, jak najbardziej działa i to jest dla dobra przecież tych ludzi, żeby zmobilizować ich na tyle, na ile to jest możliwe do tego, żeby poddali się leczeniu i to jest w ogóle punkt wyjścia do jakiegokolwiek innego, dalszego oddziaływania penitencjarnego, czy to antyprzemocowego, czy dalszych działań resocjalizacyjnych, no bo wszyscy wiemy, że jeżeli mamy do czynienia z tym mocnym uzależnieniem alkoholowym od substancji odurzających, to one no, niestety mają to działanie, że często najlepsze chęci poprawy życia no, nie zadziałają. Więc to jest w ogóle punkt wyjścia. A dalej oczywiście wiele innych oddziaływań. W mojej ocenie najważniejszym z nich, pierwszym i fundamentalnym, to jest praca. Taki program pracy dla więźniów, żeby więźniowie też zarabiali na swoje dodatkowe utrzymanie, żeby zarabiali na utrzymanie swoich rodzin, na spłatę różnego rodzaju zobowiązań alimentacyjnych chociażby, czy właśnie tych zadośćuczynień w stosunku do osób pokrzywdzonych. No i przede wszystkim też, żeby nie byli bezczynni, bo więzienie to nie jest sanatorium, tylko miejsce, gdzie powinni właśnie wykazywać się aktywnością, pracą. Jeżeli powrócą właśnie do społeczeństwa, to również w ramach tak zwanej pomocy postpenitencjarnej też rozwijamy ten program pracy dla więźniów, żeby ci osadzeni, którzy pracowali w systemie pracy dla więźniów jeszcze w okresie odbywania kary, też mieli okazję pracować w miarę możliwości nawet u pracodawców, którzy uczestniczą w programie pracy dla więźniów, bo praca dla nich jest po wyjściu z zakładu karnego też bardzo ważną formą readaptacji, tak, żeby nie wracali do tego samego środowiska przestępczego, z którego wyszli. Często ważne jest, żeby zmienili miasto. I tutaj właśnie te doświadczenia przedsiębiorców, jest ich kilkuset, którzy uczestniczą właśnie w programie praca dla więźniów, którzy zatrudniają więźniów, jest bezcenna, bo powiedzmy sobie szczerze, nie każdy pracodawca będzie chciał zatrudnić kogoś, kto właśnie wyszedł z zakładu karnego. Tutaj mamy po tej stronie i doświadczenie tych ludzi, też bardzo często taki etos pomagania osobom, które no, zeszły na złą drogę, ale chcą na dobrą drogę wrócić, więc wiele tych działań, które jest tutaj wokół pomocy postpenitencjarnej, pomoc w zakresie znalezienia mieszkania, w okresie przejściowym pewnych takich noclegowni dla osadzonych, żeby nie wracali do swojego środowiska, czy też mediacja po wyroku, żeby mogły osoby, które kiedyś popełniły zło i chcą wrócić do swojej rodziny, do swojego środowiska sąsiedzkiego, żeby przed tym powrotem doszło do pojednania, które w wielu wypadkach przecież też jest możliwe, więc wiele działań z jednej strony represyjnych w tym dobrym tego słowa znaczeniu w stosunku do przestępców, ale z drugiej strony tych naprawczych, sprawiedliwość retrybutywna jak najbardziej może iść w parze z tą sprawiedliwością naprawczą.
Te mediacje przy powrocie, mediacje z rodziną, to jest część też tego naprawiania krzywd, o czym rozmawialiśmy. Ministerstwo podaje, że pracuje 96% takich osób.
Tak, także praktycznie wszyscy, którzy są zdolni do pracy, no bo też pamiętajmy, że w jednostkach penitencjarnych są osadzeni, którzy chociażby ze względu na uzależnienia, ze względu na stan zdrowia, na wiek nie mogą, no czy też ze względu na charakter przestępstwa i to, że stanowią bardzo poważne zagrożenie dla swojego otoczenia, również dla współwięźniów, no nie mogą pracować, ale wszyscy ci, którzy właśnie mogą, pracują rzeczywiście i tutaj są różne systemy, ci osadzeni, którzy są osadzeni w systemie zamkniętym, nie mogą opuszczać jednostek penitencjarnych. Staramy się, żeby byli właśnie w tych zakładach karnych, gdzie są właśnie hale w obrębie jednostek penitencjarnych, gdzie właśnie odbywa się praca. Natomiast ci, którzy mogą funkcjonować w systemie otwartym czy półotwartym, mogą opuszczać jednostkę penitencjarną. Pracują często na zewnątrz u właśnie przedsiębiorców, z którymi jest podpisana umowa, którzy też mają szczególne obowiązki, związki, też bardzo wiele jest pracy społecznej, nieodpłatnej na rzecz organizacji charytatywnych, na rzecz samorządów terytorialnych. Bardzo często przecież więźniowie, chociażby w okresie wakacyjnym, malują szkoły, je remontują czy sprzątają, są zatrudniani przez samorządy, więc ta praca, czy to nieodpłatna na początku, czy odpłatna, dzięki czemu osadzeni mogą spłacać swoje zobowiązania i przekazywać środki swojej rodzinie, jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważna i ona funkcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o mediację po wyroku, to w zeszłym roku skończyliśmy pilotaż na Lubelszczyźnie, gdzie przez 2 lata te regulacje, które przecież były wcześniej w kodeksie karnym wykonawczym, ale niestety były w praktyce martwe, ożywiliśmy, tak? Przepracowaliśmy, można powiedzieć, w jednostkach penitencjarnych na Lubelszczyźnie, w Krasnymstawie, w Chrubieszowie czy Lublinie, jak to może funkcjonować w praktyce, jak mediator ma się znaleźć w jednostce penitencjarnej. Przygotowaliśmy właśnie różnego rodzaju regulacje też wewnętrzne, które to umożliwiają i dzięki temu od tego roku już nie jest tylko i wyłącznie pilotaż, ale właśnie mediacje po wyroku weszły do normalnego oddziaływania penitencjarnego i stały się jego częścią.
Panie ministrze, pięknie dziękuję za tę rozmowę i za wyjaśnienia. Tak naprawdę owoce tych zmian, które zostały wprowadzone, weszły w życie od 1 października. Będziemy widzieć w kolejnych miesiącach, więc pewnie
w kolejnych miesiącach i latach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, był Państwa i moim gościem. Dziękuję.